Witaj w podcaście Bezpiecznego Banku, wydawanego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
Dzisiejszy odcinek poświęcony jest artykułowi Doroty Podedwornej-Tarnowskiej Rola powiernika we wzmacnianiu bezpieczeństwa inwestycyjnego listów zastawnych, opublikowanemu w 102 tomie czasopisma Bezpieczny Bank z 2026 roku. To, co usłyszysz, jest podsumowaniem artykułu. Pełną treść wraz z przypisami i bibliografią znajdziesz na stronie czasopisma Bezpieczny Bank. Zachęcamy do lektury oryginału.
Zacznijmy od pytania, dlaczego w ogóle warto mówić o listach zastawnych? Żyjemy w czasach, w których trudno przewidzieć zjawiska i czynniki geopolityczne wpływające na ryzyko inwestycyjne. To sprawia, że utrzymanie bezpieczeństwa całego systemu finansowego staje się coraz większym wyzwaniem. Potrzebne są zatem mechanizmy, które z jednej strony minimalizują to ryzyko, a z drugiej wzmacniają stabilność systemu. Takim rozwiązaniem, cechującym się wysokim poziomem bezpieczeństwa i niskim ryzykiem inwestycyjnym, są właśnie listy zastawne. Są to papiery dłużne, zabezpieczone pulą kredytów hipotecznych albo kredytów sektora publicznego, które służą jako zabezpieczenie. Wysoka reputacja tych papierów nie wzięła się znikąd. W ciągu ponad 200 lat funkcjonowania listów zastawnych na rynku finansowym nie odnotowano ani jednej odmowy ich wykupu. To bezpieczeństwo wynika przede wszystkim z samej konstrukcji tego instrumentu, a także z tego, że nadzór nad bankami hipotecznymi, które je emitują, jest znacznie szerszy niż nadzór nad zwykłymi bankami uniwersalnymi. Przy każdym banku hipotecznym działa bowiem dedykowany, zewnętrzny i niezależny powiernik. Instytucja powiernika, obowiązująca w większości krajów, w których rozwinął się system bankowości hipotecznej, stała się podstawą prawidłowego funkcjonowania zarówno samych banków, jak i obrotu listami zastawnymi.
Warto na chwilę zatrzymać się przy historii tego instrumentu. Idea listów zastawnych sięga XVIII-wiecznych Prus, choć swoją współczesną postać rynek ten najbardziej rozwinął w Danii. Na ziemiach polskich pierwsze listy zastawne pojawiły się już w XIX wieku, jeszcze przed II wojną światową, dzięki akcyjnemu bankowi hipotecznemu we Lwowie. Jednak pierwsze polskie banki hipoteczne w obecnej formie, Bank Hipoteczny S.A. oraz Bank Hipoteczny S.A., zaczęły działać dopiero pod koniec lat 90. ubiegłego wieku, a pierwsze listy zastawne na odnowionym po transformacji ustrojowej rynku kapitałowym wyemitowano w roku 2000. Obecnie w Polsce funkcjonuje 5 banków hipotecznych, co oznacza, że rynek ma charakter oligopolistyczny. Wartość nominalna listów zastawnych będących w obiegu wynosi obecnie prawie 21 miliardów złotych.
Przez wiele lat listy zastawne były produktem niszowym, kierowanym głównie do inwestorów instytucjonalnych. Przełomem okazały się jednak dwie pierwsze, od niemal 100 lat emisje skierowane wprost do klientów detalicznych. Pierwsza z nich, przeprowadzona jesienią 2025 roku, opiewała na kwotę nieco ponad 1 155 milionów złotych. A druga, oferowana wiosną kolejnego roku, na kwotę 1 000 000 000 złotych. Obie emisje spotkały się z bardzo wysokim popytem inwestorów, znacznie przekraczającym ogłoszoną wysokość oferty. Wzrost popularności inwestowania w ten dłużny papier wartościowy sprawia, że coraz większego znaczenia nabierają mechanizmy i działania kontrolne wzmacniające architekturę nadzoru nad bankiem hipotecznym, prowadzące w konsekwencji do poprawy bezpieczeństwa inwestorów. Wśród tych mechanizmów szczególnie ważną pozycję zajmuje właśnie instytucja powiernika, a celem artykułu jest analiza jego roli we wzmacnianiu bezpieczeństwa listów zastawnych.
Żeby zrozumieć rolę powiernika, trzeba najpierw poznać samą konstrukcję listu zastawnego. W Polsce reguluje ją ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych, w skrócie ULZBH, która uprawnia do emisji tego papieru wyłącznie bank hipoteczny. Specyfika tego instrumentu polega na tym, że jest on zabezpieczony aktywami, względem których posiadaczom listów zastawnych przysługuje bezpośrednie roszczenie. Zarówno do osobnej masy upadłości, jak i do samego banku hipotecznego. Ta zasada, zwana zasadą podwójnego regresu, jest jednym z fundamentalnych elementów bezpieczeństwa konstrukcyjnego listów zastawnych, wyróżniającym je na tle innych instrumentów dłużnych.
Banki hipoteczne w Polsce mogą emitować dwa rodzaje listów zastawnych. Hipoteczne i publiczne. Hipoteczny list zastawny to papier wartościowy, którego podstawę emisji stanowią wierzytelności banku hipotecznego zabezpieczone hipotekami. Podstawą emisji publicznych listów zastawnych są natomiast wierzytelności zabezpieczone gwarancją lub poręczeniem jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, Narodowego Banku Polskiego, Europejskiego Banku Centralnego, rządów lub banków centralnych państw członkowskich Unii Europejskiej,
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, jak również kredytów udzielonych tym podmiotom.
List zastawny pełni wiele funkcji. Po pierwsze, funkcję mobilizacji kapitału. Środki uzyskane z emisji pozwalają bankowi hipotecznemu refinansować kredyty zabezpieczone hipoteką. Po drugie, funkcję lokacyjną, dzięki której inwestorzy mogą lokować wolne środki pieniężne. Po trzecie, funkcję obiegową. List zastawny może być zbywany lub nabywany przez kolejnych właścicieli zgodnie z zasadami obrotu papierami wartościowymi. Po czwarte, funkcję wymienną. Ponieważ list zastawny ulega wymianie na kapitał wraz z upływem terminu zapadalności. I wreszcie funkcję gwarancyjną, gdyż listy zastawne mają odpowiedni poziom i specyficzny charakter zabezpieczenia wierzytelności.
Z punktu widzenia inwestora, list zastawny stanowi bezpieczny instrument, będący alternatywą dla obligacji skarbowych, oferujący przy tym potencjalnie wyższą stopę zwrotu. Wiąże się to również z wyższym bezpieczeństwem niż w przypadku klasycznych papierów dłużnych przedsiębiorstw. Ryzyko tego papieru odnosi się do jakości zabezpieczeń ustanowionych na nieruchomościach, a jedynie w niewielkim stopniu do ryzyka działalności całego banku, bo środki uzyskane z emisji listów zastawnych mogą być wykorzystane wyłącznie do refinansowania akcji kredytowej banku.
Z emisją listu zastawnego wiąże się też konieczność przestrzegania kilku istotnych zasad. Pierwsza to zasada pokrycia. Łączna kwota nominalnych wartości listów zastawnych w obiegu nie może przekraczać sumy nominalnej wartości wierzytelności zabezpieczonych hipoteką, stanowiących podstawę ich emisji, a dochód z odsetek od tych wierzytelności nie może być niższy od zobowiązań banku z tytułu odsetek od listów zastawnych. Druga to zasada kongruencji, która uniemożliwia inwestorom żądanie wcześniejszego wykupu. Prawo to przysługuje wyłącznie bankowi hipotecznemu. I to tylko wtedy, gdy zmniejszy się nominalna podstawa emisji, na przykład wskutek przedterminowej spłaty kredytów. Trzecia zasada ogranicza możliwość jednostronnego wypowiedzenia umowy kredytowej przez kredytobiorcę. W literaturze zwraca się też uwagę na zasadę łącznej granicy obiegu, zgodnie z którą łączna kwota nominalna listów zastawnych banku hipotecznego w obiegu nie może przekroczyć 40-krotności jego funduszy własnych. Podkreśla się przy tym, że zobowiązanie emitenta ma charakter osobisty, obejmujący cały jego majątek, oraz rzeczowy, odnoszący się do wartości aktywów wyodrębnionych jako zabezpieczenie. Inwestor ma więc prawo do zaspokojenia roszczeń zarówno względem samego emitenta, jak i wysokiej jakości aktywów, które są monitorowane przez niezależnego powiernika. Dodatkowym atutem wzmacniającym bezpieczeństwo jest to, że przy emisji listów zastawnych uwzględnia się nie wartość rynkową nieruchomości, lecz tak zwaną wartość bankowo-hipoteczną, która odzwierciedla poziom ryzyka związanego z nieruchomością jako przedmiotem zabezpieczenia.
Przejdźmy teraz do architektury nadzoru nad bankiem hipotecznym. Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych przewiduje szczególne normy ostrożnościowe, zarówno ilościowe, jak i jakościowe, obowiązujące banki hipoteczne. Bieżący i okresowy monitoring ich spełniania leży w gestii organów i komórek umiejscowionych zarówno wewnątrz banku, Rady Nadzorczej, Komitetu Audytu, Komórki Audytu Wewnętrznego i Komórki Zgodności, jak i funkcjonujących poza organizacją, czyli Komisji Nadzoru Finansowego, w skrócie KNF, audytora zewnętrznego oraz właśnie powiernika.
Prawo bankowe wymaga, aby każdy bank wyodrębnił w ramach systemu kontroli wewnętrznej trzy elementy. Funkcję kontroli, odpowiedzialną za przestrzeganie mechanizmów kontrolnych dotyczących zarządzania ryzykiem. Komórkę do spraw zgodności, zajmującą się identyfikacją, oceną i monitorowaniem ryzyka braku zgodności działalności banku z przepisami prawa oraz standardami rynkowymi. Oraz niezależną komórkę audytu wewnętrznego, badającą adekwatność i skuteczność systemu zarządzania ryzykiem oraz systemu kontroli wewnętrznej. Nadzór nad wprowadzeniem całego systemu zarządzania oraz ocena jego adekwatności i skuteczności należy do zadań Rady Nadzorczej Banku, a jej szczegółowe kompetencje określa Kodeks Spółek Handlowych. Komisja Nadzoru Finansowego formułuje w tym zakresie także własne rekomendacje dotyczące m.in. kontroli wewnętrznej oraz ładu wewnętrznego w bankach.
W literaturze podkreśla się, że działalność banku hipotecznego określona w ustawie jest wyraźnie węższa niż działalność banku uniwersalnego. Koncentruje się na udzielaniu kredytów hipotecznych oraz ich refinansowaniu za pomocą listów zastawnych, a bank pełni w istocie rolę pośrednika między rynkiem nieruchomości a rynkiem kapitałowym.
Ten ograniczony zakres czynności istotnie ułatwia organowi nadzoru sprawowanie kontroli. Warto podkreślić, że nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad emitowaniem listów zastawnych jest szczególny, ponieważ Komisja sprawuje go zarówno na podstawie ustawy o listach zastawnych, jak i prawa bankowego, a także ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. W tej sferze może ona wydawać rekomendacje dotyczące dobrych praktyk ostrożnego i stabilnego zarządzania bankami. W zakresie funkcjonowania banku hipotecznego najważniejsze są dwie z nich. Rekomendacja F dotycząca kryteriów stosowanych przy zatwierdzaniu regulaminów ustalania bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości oraz rekomendacja K dotycząca zasad prowadzenia przez banki hipoteczne rejestru zabezpieczenia listów zastawnych. Istotna jest też rekomendacja J nakładająca na banki obowiązek tworzenia i prowadzenia baz danych o rynku nieruchomości, zwłaszcza o poziomie cen i tendencjach w ich kształtowaniu. A także rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie. Warto dodać, że Komisja Nadzoru Finansowego może zlecić na koszt kontrolowanego banku sprawdzenie prawidłowości dokonywanych przez bank hipoteczny wpisów do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych niezależnemu zewnętrznemu biegłemu.
Osobną rolę pełni audytor zewnętrzny, który przeprowadza badania sprawozdań finansowych. Takie usługi mogą być zlecane tylko biegłym rewidentom spełniającym wymogi określone w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Pożądany model współpracy między firmami audytorskimi, biegłymi rewidentami, organem nadzoru a podmiotami nadzorowanymi ukierunkowany na wzrost skuteczności nadzoru publicznego oraz niezależność i jakość badania sprawozdań finansowych został określony w kolejnej rekomendacji Komisji.
I tutaj dochodzimy do sedna artykułu, czyli do samego powiernika.
Przy każdym banku hipotecznym powoływany jest powiernik. Funkcję tę sprawują osoby fizyczne, które spełniają wymóg niezależności oraz wykazują się określonymi atrybutami. Mają wykształcenie wyższe, odpowiednie kwalifikacje oraz dają rękojmię rzetelności realizacji nałożonych obowiązków. Od 2015 roku regulacje dopuszczają powołanie więcej niż jednego zastępcy powiernika, co ma szczególne uzasadnienie w warunkach zwiększającej się działalności kredytowej i emisyjnej banków hipotecznych.
Skąd w ogóle wzięła się ta instytucja?
Koncepcja powiernika została przejęta przez państwa, które zdecydowały się wprowadzić niemiecki model wyspecjalizowanego banku emitującego listy zastawne. Oprócz Polski są to na przykład Francja, Austria, Węgry i Luksemburg. Warto dla kontrastu wspomnieć, że czeskie prawodawstwo, które przyjęło zasadę ograniczonej specjalizacji banków hipotecznych, pozwalającą bankom uniwersalnym na uzyskanie limitowanej licencji do emitowania hipotecznych listów zastawnych, w ogóle nie przewiduje instytucji powiernika.
W polskim prawie instytucja powiernika i jego zastępcy pojawiła się w 1997 roku wraz z uchwaleniem pierwszych po transformacji ustrojowej przepisów o bankach hipotecznych. Początkowo powiernikiem i jego zastępcą mógł być wyłącznie obywatel Polski. Jednak już w nowelizacji z 2001 roku, w ramach dostosowania przepisów do zasady niedyskryminacji ze względu na narodowość w dziedzinie swobodnego świadczenia usług, przyjęto, że powiernik i jego zastępca mają mieć obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej z dniem uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii. Zmianę tę uzasadniono tym, że powiernik nie wykonuje władzy publicznej, a wydawane przez niego zalecenia nie mają charakteru decyzji. Kluczową cechą powiernika i jego zastępcy jest niezależność. Powoływani są oni przez Komisję Nadzoru Finansowego, a wniosek w tej sprawie składa Rada Nadzorcza Banku Hipotecznego. To wyraz wzmocnienia niezależności powiernika, ponieważ początkowo, aż do nowelizacji z 2002 roku, powołanie następowało dopiero po zasięgnięciu opinii Zarządu Banku Hipotecznego. Ponadto, co do zasady, powiernik i jego zastępca nie podlegają poleceniom ani nadzorowi organu, który ich powołał. Mogą jednak zostać przez ten organ odwołani w kilku ściśle określonych przypadkach: gdy sami zrzekną się wykonywania obowiązków, gdy utracą zdolność do ich pełnienia na skutek długotrwałej choroby trwającej co najmniej 3 miesiące w ciągu roku kalendarzowego, gdy zostaną skazani prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa, w razie upadłości banku hipotecznego albo w przypadku niewypełniania czynności, do których są zobowiązani ustawą.
Niezależność prawna powiernika od Komisji Nadzoru Finansowego nie stoi w sprzeczności z wymaganą ustawowo współpracą między tymi instytucjami. Powiernik corocznie, nie później niż do 31 marca,
przedstawia komisji sprawozdanie dotyczące działalności banku hipotecznego w zakresie swoich zadań za rok poprzedni. Ponadto do 7 dnia każdego miesiąca powiernik przekazuje komisji zatwierdzony przez siebie aktualny odpis wpisów w rejestrze zabezpieczenia listów zastawnych za miesiąc poprzedni. Co istotne, powiernik niezwłocznie zawiadamia komisję w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przez bank określonych wymogów ustawowych albo gdy wynik testu równowagi pokrycia lub testu płynności nie jest pozytywny. W związku z realizowanymi czynnościami powiernik ma prawo formułowania zaleceń, a jednocześnie jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadamiania komisji w przypadku niewykonania przez bank hipoteczny zaleceń podjętych w związku z tymi czynnościami.
Niezależność powiernika i jego zastępcy wyraża się również w zakazie pełnienia tych funkcji przez pracowników banku hipotecznego. W nowelizacji z 2002 roku wprowadzono 6-letni okres kadencji, dłuższy niż kadencja zarządu banku, oraz zasadę, że ta sama osoba może być ponownie powołana na powiernika lub jego zastępcę tylko jeden raz. Dalsze wzmocnienie niezależności statusu powiernika nastąpiło w nowelizacji z 2022 roku poprzez wyraźne wskazanie, że powiernik i jego zastępca są niezależni od firmy audytorskiej badającej sprawozdanie finansowe banku, co wynikało z implementacji odpowiedniej unijnej dyrektywy w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad obligacjami zabezpieczonymi. Umacnianie niezależności powierników jest też jednym z głównych celów Stowarzyszenia Powierników przy Bankach Hipotecznych, założonego w listopadzie 2023 roku, które stanowi forum wymiany doświadczeń powierników i ich zastępców oraz promowania najlepszych praktyk w tym zakresie.
Jakie konkretnie zadania wykonuje powiernik w banku hipotecznym? W literaturze przedmiotu pojawiają się opinie, że powiernik nie jest reprezentantem wierzycieli. Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że instytucja powiernika stoi na straży interesów majątkowych wierzycieli jako nabywców listów zastawnych. W tym celu powiernik sprawdza m.in. czy zobowiązania wynikające z listów zastawnych w obrocie są zabezpieczone przez bank hipoteczny zgodnie z przepisami, czy bank zapewnia odpowiednie zabezpieczenie dla planowanej emisji oraz czy zostały dokonane właściwe wpisy do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych. Czy sposób prowadzenia tego rejestru odpowiada wymaganym warunkom? Czy przyjęta przez bank bankowo-hipoteczna wartość nieruchomości została ustalona zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez komisję? Choć nie obejmuje to sprawdzania, czy ta wartość odpowiada wartości rzeczywistej nieruchomości? Czy bank przestrzega wymogów dotyczących zasady pokrycia, w tym limitów zabezpieczenia zwykłego i zastępczego? A także czy wyniki testu równowagi pokrycia i testu płynności potwierdzają, że wierzytelności banku oraz inne środki mogące stanowić podstawę emisji listów wystarczają na pełne zaspokojenie ich posiadaczy.
Powiernik prowadzi też bieżącą kontrolę prawidłowości prowadzenia rejestru zabezpieczenia listów zastawnych, a częstotliwość tej kontroli powinna zależeć od rozmiarów i natężenia działalności danego banku hipotecznego. Jeśli wierzytelność hipoteczna jest wpisana do rejestru, każda czynność rozporządzająca tą wierzytelnością wymaga uprzedniej, pisemnej zgody powiernika. Wyłącznie za jego pisemną zgodą może też nastąpić wykreślenie wpisu z rejestru. Podpis powiernika figuruje również obok podpisów osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu banku na samym hipotecznym liście zastawnym. Powiernikowi powierzona jest ponadto funkcja nadzorcy nad zdeponowanymi listami zastawnymi dotycząca sytuacji, gdy bank hipoteczny nabywa wyemitowane przez siebie listy zastawne, o ile wiąże się to z wypełnianiem reguły pokrycia lub celem umorzenia nabytych papierów.
W piśmiennictwie wskazuje się różne kryteria działań kontrolnych powiernika. Z punktu widzenia zakresu czasowego, powiernik może prowadzić kontrolę doraźną, np. sprawdzając zgodność z przepisami zabezpieczenia dla konkretnej emisji, oraz kontrolę ciągłą, dotyczącą np. sposobu prowadzenia rejestru. Z kolei z punktu widzenia relacji między momentem kontroli a momentem czynności kontrolowanej można wyróżnić kontrolę przed podjęciem działania, np. przed wydaniem zgody na czynność rozporządzającą wierzytelnością wpisaną do rejestru, kontrolę bieżącą, dotyczącą prawidłowości prowadzenia rejestru na bieżąco oraz kontrolę następczą, sprawdzającą już po fakcie, czy bankowo-hipoteczna wartość nieruchomości została określona zgodnie z zatwierdzonym regulaminem. W celu wykonywania swoich zadań powiernik ma prawo badać w dowolnym czasie księgi rachunkowe, rejestry i inne dokumenty banku,
a także otrzymywać informacje stanowiące tajemnicę bankową.
Warto podkreślić, że zadania oraz czynności kontrolne i nadzorcze powiernika mają zasadniczo inny charakter niż czynności realizowane przez pozostałe wewnętrzne jednostki banku uczestniczące w procesie kontroli i nadzoru, takie jak komórka audytu wewnętrznego, komórka zgodności, rada nadzorcza czy komitet audytu. Nadzór powiernika dotyczy przede wszystkim zapewnienia zgodności zabezpieczeń z przepisami ustawy, co jest świadectwem dbałości o ich jakość oraz potwierdzeniem niewystępowania w portfelu zabezpieczeń listów zastawnych kredytów hipotecznych niskiej jakości, które mogłyby stwarzać ryzyko inwestycyjne. W konsekwencji działania te stanowią potwierdzenie zagwarantowania przez bank hipoteczny wypłaty świadczeń należnych posiadaczom listów zastawnych.
Podsumowując, umocowanie zadań powiernika w ustawie nadaje mu wysoką rangę jako jednej z kluczowych instytucji w procesie zapewniania wysokiego bezpieczeństwa listów zastawnych. Nadzór i kontrola sprawowane przez powiernika dotyczą zgodności działalności banku hipotecznego z rygorami ustawowymi. Działania powiernika w tym wymiarze, a także jego czynności informacyjne wobec Komisji Nadzoru Finansowego przyczyniają się do zapewnienia zaspokojenia roszczeń nabywców listów zastawnych.
Z perspektywy inwestora istotne są atrybuty wpisane w samą konstrukcję listu zastawnego. Podwójne zabezpieczenie, odpowiedzialność banku hipotecznego całym majątkiem za zobowiązania wynikające z emisji, a także wysoka jakość aktywów bazowych, wynikająca z ustawowych wymogów nakazujących konserwatywne podejście do wyceny zabezpieczających je nieruchomości. Niemniej jednak to właśnie niezależny powiernik stanowi gwarancję prawidłowej oceny jakości tych zabezpieczeń, z których spłacane są zobowiązania z tytułu listów zastawnych. Zapewniając zgodność zabezpieczeń z przepisami ustawy, powiernik potwierdza zagwarantowanie przez bank hipoteczny wypłaty świadczeń pieniężnych w sposób i w terminach określonych w warunkach emisji wobec posiadaczy listów zastawnych. Niezależny i stały nadzór powiernika nad zabezpieczeniami znajdującymi się w obiegu hipotecznych i publicznych listów zastawnych stanowi uzupełniający nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad działalnością banków hipotecznych i całym procesem emisji. Dodatkowo przyczynia się do tego, że te dłużne papiery wartościowe zachowują wysoką odporność na nieprzewidywalne szoki rynkowe. W konsekwencji dodatkowy nadzór powiernika w bankach hipotecznych, stanowiący jeden z filarów bezpieczeństwa listów zastawnych, wzmacnia stabilność całego systemu finansowego.
Dziękujemy za uwagę. Zachęcamy do przeczytania pełnego artykułu oraz do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Bezpiecznego Banku, wydawanego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.